W zeszłym tygodniu mówiłem na temat, kto pamięta. O, to jest dobry test. Nie dołujcie mnie, bardzo proszę. Kto pamięta, o czym w zeszłym tygodniu mówiliśmy? O pierwszej miłości, dokładnie tak. O pierwszej miłości. Kto to powiedział? Marysia, masz kawę. To, co łączy nas z Bogiem, to miłość. Aż i nic więcej. Coś innego, jeżeli łączymy z Bogiem, to porażka. I dzisiaj będę kontynuował ten temat, bo mam przeświadczenie, że nie został do końca wyczerpany. Nie będę dotykał pierwszej miłości, ale w ogóle miłości. Dzisiaj myślę, że ci wszyscy, którzy tęsknią za prawem, zostaną usatysfakcjonowani. W jaki sposób, to za chwilę pokażę. A więc mówiliśmy o tym, że Bóg nie godzi się na wyrachowanie. On nie chce mieć z nami tej relacji i on takiej nie ma. Jeżeli ty masz taką relację z Bogiem poprzez wyrachowanie, to znaczy, że nie masz. Bez względu na to, co sobie myślisz. Relacja z Nim to po prostu miłość. Mówiłem też o tym, że oczekujemy wielkich działań, tak, proroc, znaków, cudów, ale jeśli nie są w miłości, to nic nie znaczą. Nie mają kompletnie znaczenia. Tak mówi o tym Słowo Boże. I zachęcało nas Słowo do tego, abyśmy powracali do pierwszej miłości. I w jaki sposób to czynili? Poprzez przypominanie sobie, gdzie byliśmy kiedyś, skąd spadliśmy. Albo jak to woli, z czego nas Bóg podniósł. Po drugie, abyśmy się nawrócili z pychy, która zabija miłość. I po trzecie, czynili miłość, czyny miłości. Stąd dzisiejszy temat, miłość, o co w niej chodzi? O co w niej chodzi? Lubię to słowo, kochasz, nie wiem, powiem tak. Kochasz swoją żonę? Trzech tylko się odezwało. Kochasz swojego męża? Kochanie, masz dwie kawy. A więc kochasz swoją żonę, kochasz swojego męża. Kochasz swojego chłopaka? Piotrze, jest was dwóch. Kochasz swoją dziewczynę? Nie ma chłopaka, co kocha swoją dziewczynę? Nie ma tych dziewczyn, które ona by miała kochać. Okej. I ostatnie pytanie. Czy kochasz Boga? To wszyscy powiedzą. Wszyscy wierzący powiedzą, że kochają Boga. To jest oczywiste, tak? Po co takie pytanie? Ja zawsze kocham Boga. Ale jak już wcześniej i w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, nie wszystko, co się wydaje oczywiste, takie w praktyce nie jest. A więc miłość, o co w niej chodzi? O jakie czyny chodzi? I tu muszę przejść do prawa. I dzisiaj chwila o prawie. Wiecie, potrzeba spojrzeć na prawo, aby zrozumieć, czym jest miłość. Poważnie. Żeby widzieć miłość, trzeba spojrzeć na prawo. Kiedy mówię prawo, mam na myśli przykazania, które dał Bóg. Te przykazania uwypuklają miłość. Paradoksalnie, ale tak się dzieje. Przez prawo można zobaczyć miłość. I chciałbym, abyśmy dzisiaj troszeczkę przeszli się potem i chciałbym, abyśmy przeszli do pierwszego slajdu. Zobaczcie, jak jest. Jest prawo, 10 przykazań, które każdy zna. Pierwsze mówi o tym, że nie ma innego Boga. Po drugie mówi, że nie będziesz czynił żadnej podobizny. Po trzecie nie będziesz wypowiadał nadaremno Bożego Słowa. Po czwarte, jeszcze raz, ja bym powiedział, że czwarte jest o tym, żeby przestrzegać sabatu. Piąte jest o tym, aby mieć szacunek do swoich rodziców. Szóste o tym, aby nie kraść. Siódme, nie cudzołożyć. W tym momencie wszyscy mężczyźni na mnie patrzą. Boją się. Siódme, nie cudzołóż. Ósme, nie kradnij. Dziewiąte, nie mów fałszywego świadectwa. Dziesiąte, nie pożądaj. Nie pożądaj. I tam jest wymienione kilka rzeczy. I to jest dekalog 10 przykazań, które Żydzi uznawali, które zostały przekazane na górze Synaj. I prawo można przestrzegać lub nie przestrzegać. Wiecie, i to jest tak, kiedy skupiamy się na tym, żeby nie kraść, żeby nie robić jakichś rzeczy, kiedy nasze skupienie jest na tym, powoduje to, że my zapominamy, co jest motorem i motywem do tego, aby tego nie robić. I prawo staje się legalistyczne i przestrzegamy je w sposób legalistyczny. I wtedy naszą pozycję przed Bogiem określamy na podstawie tego, czego nie uczyniliśmy lub co uczyniliśmy. Tak działa prawo. Ale jednak Bóg pokazuje, że całe prawo jest zawarte w miłości. Spójrzmy na to z tej strony. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 36-40. Znamy ten fragment. Przyszedł do Jezusa nauczyciel z pytaniem, które przykazanie jest największe. Jezus mu mówi tak. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Zobaczcie, gdzie ono tam jest ujęte w tych 10. Nie jest ujęte. Jakby w sensie dosłownym, literalnym, żadne z nich. Ale mówi Jezus, że to jest pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Całe prawo opiera się na dwóch. A więc wystarczy wypełniać dwa, aby zachować całe prawo. Proszę o kolejny slajd. Mniej więcej wygląda to tak. A więc pierwsze to jest kochanie Boga, a więc zaznaczone są od 1 do 4, a więc włącznie z przestrzeganiem dnia świątecznego. I kolejne to jest miłość do ludzi. A więc to jest drugie prawo. I na tych dwóch, te dwa w całości spinają całe prawo. Idźmy dalej. List do Rzymian, 13 rozdział. To jest bardzo fajny fragment. Jak każdy zresztą, słuchaj Boże. Od 8 wersetu. Nikomu nie winni, nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Zobaczcie. Kto miłuje bliźniego, prawo wypełnił. I czytamy dalej. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, a więc z tej drugiej półki, jak wcześniej było pokazane, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnienie więc zakonu jest miłość. To jest pięknie pokazane. Proszę o następny slajd. Miłość do ludzi, i tam są wymienione te grzechy, powodują, że jest wypełnienie całego prawa. A więc 10 przykazań, całe prawo Boże zawiera w tym się, aby kochać bliźniego. To ciekawe. A co z kochaniem Boga? Wiecie, Słowo Boże, albo powiem tak, Paweł zakłada, że jakbyś nie kochał Boga, to nie kochałbyś bliźniego. I to jest piękne. Jeśli nie kochasz bliźniego, to nie kochasz Boga. Jeśli kochasz Boga, kochasz bliźniego. I wystarczy, że skupisz się na tym ostatnim fragmencie, co oznacza, że wypełniasz całe prawo. Wiecie, to nie jest zawiła teologia. To nie jest zawiłe. To jest bardzo proste i wyraziste. Łatwo to zobaczyć. Uwaga, i łatwo to zweryfikować. Nie trzeba biegać za kimś, czy tam cudzołożysz, czy kradniesz, czy mówisz fałszywe świadectwo, czy jesteś w jakimś innym formie, nie przestrzegasz prawa. Wystarczy spojrzeć, czy wyrażasz miłość w postaci miłości do drugiego człowieka. W praktyczny sposób. Ja wszystko wiem, czy ty kochasz Boga, czy nie. Wy wszystko wiecie o mnie, czy ja kocham Boga, czy nie. Jesteś przejrzysty. Zapisano na tobie jak na folii. Można to zobaczyć sobie z każdej strony. To jest bardzo proste. Właśnie teologia jest bardzo prosta. Oznacza to poznanie Boga. I to jest po stronie przestrzegania. A co po stronie nieprzestrzegania? Jakuba, 2 rozdział, czytamy taki fragment. 10-11 werset. Ktokolwiek bowiem zachowuje cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Można kolejny. Jeden, a wymienione są znowu z tej półki drugiej, a więc 6 i 7, powoduje, że nie przestrzegasz całego prawa. Innymi słowy, jeśli mówisz źle o Danielu. Mówisz źle o nim. To tak naprawdę nie kochasz Boga. Wykraczasz poza pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i tak dalej. Jeden powoduje, że nie kochasz Boga. Mówisz źle o nim, bo cię, wiesz, nadepnął tak i to zrobił drugi raz z rzędu. Raz by mu się mogło przydarzyć, ale drugi raz to już jest przesada. A trzeci raz i zaczynasz źle o nim mówić. Wiecie, Daniel to jest taki, a taki. Sorry, Daniel. Daniel to jest taki, a taki. To jest szok, co ten Daniel wyprawia. Do tego dochodzi później, a wiecie, bo on jest taki, a jak pamiętacie 10 lat temu, to on to i tamto i siamto i owamto. I co to powoduje? Tak naprawdę nie kochasz Boga. Nie kochasz Boga. Jedno wystarczyło, żeby uchwycić całość. Tak samo jedno wystarczy, żeby to przestrzegać. Jeżeli zabijasz człowieka, nie kochasz Boga. I na nic zdają się deklaracje, że kochasz Boga. A więc na nic zda się to, że kiedy zadaję pytanie, czy ktoś ci zada pytanie, czy kochasz Boga, ty odpowiadasz, ależ oczywiście, jeśli nie widać tego po prostu w praktyce. Często natrafiam na takie, już ileś lat, wiecie, jako wierzący jestem i często natrafiam na takie zdania, że mam bardzo dobre relacje z Bogiem. Słyszeliście? Sami to mówimy, tak? Często sami to wyrażamy. Mam bardzo dobre relacje z Bogiem. Jednak patrzę na czyny tego człowieka i nie widzę w tym spójności. Nie ma integralności. A wierzący człowiek powinien być integralny. A więc to, co on mówi, to czyni. Więc nie ma czegoś takiego, nie działa miłość do Boga niepołączona z miłością do człowieka. Albo niewidoczna, oparta na jakichś pseudorelacjach. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli myślisz, to żyjesz w łudzie, ale czegoś takiego nie ma. Nigdzie jej w Słowie Bożej nie widzimy, bo miłość widać. A więc 10 przykazań zostało nam danych nie po to, byśmy je formalistycznie wypełniali, a więc nie po to, żebyśmy się skupiali na tym, nie ukradnę, nie ukradnę, idę do Biedronki, uważaj na siebie, uważaj, bo tam stoją przed wejściem, tak? Albo przychodzisz do jakiegoś sklepu, wiecie, a tam towary są jeszcze przed drzwiami, tak? Trzeba je najpierw sobie nazbierać, potem wejść za drzwi i zapłacić. I spinasz się, ale będę dzisiaj miał ciężki dzień, ale Panie, dla Ciebie to zrobię, nie ukradnę. No kto tak żyje, słuchajcie? No kto tak żyje? Chociaż z drugiej rzeczy, strony biorąc, idę do pracy, znowu ten kierownik. Panie, pomóż mi, żebym go dzisiaj nie odmawiał. Bo być może tak właśnie jest. Albo ten mój z pracy znajomy. On będzie miał błogosławieństwa dużo. A więc nie po to zostało nam dane prawo, abyśmy je formalistycznie wypełniali, ale po to właśnie, abyśmy mieli pojęcie, czym jest miłość i w jaki sposób potrafili ją wyrażać. Bo miłość się wyraża. I po to jest nam potrzebne prawo. Więc jak wyrażamy miłość? W Mateusza 19 rozdział od 16 wersetu. Przyszedł pewien młodzieniec do Jezusa i powiedział tak: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A on mu odrzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. Ale jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? Zobaczcie, to jest fajne formalistyczne podejście. Których? Na to Jezus mu odpowiada: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę. Z jakiej półki? Drugiej. I miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Dokładnie jak liście do Rzymian, spina to. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: ha, tego wszystkiego przestrzegałem. Od samej młodości. Więc co jeszcze? Ha? I na to Jezus mówi tak: jeśli chcesz być doskonały, albo w innym fragmencie czytamy, jednak czegoś ci brak. Idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Co mu Jezus dał? Jakieś nowe prawo? 11 przykazanie? Sprzedaj wszystko, co masz? Nie. Pokazał mu, że motywacją jego działań musi być miłość w praktyce. Innymi słowy, w miłości nie ma obojętności na krzywdę drugiego człowieka. I gdybyś rzeczywiście kochał, mówi mu Jezus, gdybyś rzeczywiście kochał, to sprzedałbyś majątek, nie wiem, część tego majątku, spieniężyłbyś coś, nie wiem, osiołka byś sprzedał i odpowiedziałbyś na potrzeby tych ludzi, z którymi się spotykasz. Nie ocalisz całego świata. To nie jest twoja rola, żebyś wziął i sprzedał i oddał wszystkim, sam stając się dokładnie takim sam. I licząc na kolejnego, który sprzeda i tobie też da. To nie o to chodzi. W mądrości. Ale gdybyś miał miłość, nie byłbyś obojętny na to i zaradziłbyś temu. Nie chodzi o legalistyczne przestrzeganie prawa, ale chodzi o motywację, którą jest miłość. I tego ci brak, mówi do młodzieńca. Tego ci tak naprawdę brak. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Znany fragment, kiedy nauczyciel pytał się Jezusa, kto jest moim bliźnim. A Jezus mówi tak. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Szedł kapłan, przeszedł mimo. A więc zacny człowiek, lewita, kolejny, przeszedł obojętnie, widząc, co się dzieje. Ale przechodzi Samarytanin, człowiek innego narodu, pogardzany przez Żydów. Dostrzega tego człowieka, pochyla się nad nim, opatruje jego rany, zanosi do gospody, wyciąga dwie dniówki, a więc po naszemu dwie stówy i mówi, zajmijcie się z nim, a jeśli coś więcej będzie potrzeba, jak będę wracał, to zapłacę. Więc który z nich, mówi Jezus, który z nich jest jego bliźnim? Co mówi nam ta przypowieść? Tu nie chodzi o krytykę kapłanów, lewitów, całego tego ugrupowania, ale to jest pokazany obraz bezinteresownej miłości w działaniu. Słowo klucz, w działaniu. Podejrzewam, że ten pierwszy i drugi na pytanie, czy kochają Boga, ależ oczywiście Jahwe jest naszym Panem. Nie wiem, czy ten trzeci by to wyraził, trudno mi to orzec, ale miłość jest w działaniu widoczna. W żadnych deklaracjach. W działaniu. Miłość, wiecie, to jest brak obojętności na ludzką tragedię i potrzebę. To jest właśnie nie przejście mimo tego. Nie przejście obojętnie. Po prostu miłość się wyraża. Wracamy do objawienia Jana, 2 rozdział, werset 4 i 5. To jest ten fragment, który w zeszłym tygodniu omawialiśmy. I czytamy w nim tak. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, pamiętamy ten proces, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Nawróć się. Właśnie pycha powoduje to, że ona zabija miłość. Bo pycha zaczyna się od słowa ja. Pycha nazywa się ja. Mnie, do mnie, dla mnie, i tak dalej. Ja. To jest tak z tymi grabiami, tak? Do siebie się zagrabuje. I potem Słowo Boże mówi, co? Spełniaj uczynki takie, jakie pierwsze. Pierwiaj. Takie jak na początku. Takie jak na początku. Wiecie, z miłości do Jezusa, gdy się nawróciłem, kochałem ludzi. Pomagałem w szkole kumplom, rodzicom. Nagle dostrzegłem, że w domu są jakieś... To już widziałem zawsze, tylko one, wiecie, jak prawo było dla mnie. Takie jak prawo. Ojciec się jawił jako egzekutor tego prawa. Ale wtedy dostrzegłem, że tu chodzi o coś więcej. I z miłości do Jezusa to robiłem. To była moja motywacja. I to, co sobie podkreśliłem, to powiem jasno i powtórzę może z 2 razy. Byłem prześladowany, słuchajcie. Jak się nawróciłem, byłem prześladowany. Śmiano się ze mnie. Wytykano palcami. To trwa do dnia dzisiejszego. Ale chcę specjalnie wrócić do tego pierwszego okresu. Śmiano się ze mnie, wytykano palcami, obmawiano mnie za moją teologię, a nie za moje czyny. Jeżeli jest odwrotnie, to coś jest nie tak. Jeżeli wytykają cię palcami za twoje czyny, to nawróć się. Jeżeli wytykają cię za to, jak postrzegasz Boga, jak służysz Bogu, jak kochasz Go, jak rozumiesz, to jest wszystko okej. To jest wszystko okej. Bo stajesz się dokładnie taki sam jak Jezus. Toczka w toczkę. Przeczytajmy sobie Ewangelię Jana, 10 rozdział. Kiedy przyszli do Jezusa, 31 werset. I dalej. Żydzi znowu nanosili kamieni. Mi się to podoba. Nanosili kamieni, aby go ukamieniować. Nie mogli zdzierżyć po prostu tego, co się dzieje i konfrontacji z Jezusem. I mówi im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Pytam się, za który z tych uczynków kamieniujecie mnie? A prawo do tego pozwalało. Za który z tych uczynków? A oni odpowiedzieli mu tak. Nie kamieniujemy cię za dobry uczynek. Po prostu no nie da się ciebie uchwycić na tym. Po prostu to, co czynisz, jest prawe. Ty nie przechadzasz się obojętnie koło ludzi. Ty odpowiadasz na ich potrzeby. Ty ich uzdrawiasz. Ty im pomagasz. Głosisz dobrą nowinę. Zachęcasz tych ludzi. Chce im się żyć po prostu. Nie za to. Ale za teologię cię chcemy ukamieniować. Za to, że ty nazywasz siebie Bogiem. Za twoją teologię cię chcemy ukamieniować. Nie pozwolimy na to, żebyś tak siebie nazywał. To obrusza podstawowe zasady. Więc jeżeli za to cię chcą ukamieniować, to jest wszystko w porządku. Jeżeli natomiast wytykają cię palcami z powodu twoich czynów, albo z powodu twojego zaniechania, o tym na końcu, to nie jest coś w porządku. To zweryfikuj, bo być może musisz się nawrócić. Po prostu zmienić myślenie. Poddać to myślenie Bogu. Żeby słowo ja nie stało w pierwszym rzędzie. Wiecie dlaczego? Bo czyny same siebie bronią. Czyny same siebie bronią. Dlatego nie mogli nic Jezusowi zarzucić. Czyny zamykają usta przeciwnikom. Powodują, że są w rozdarciu. I to tak często do Jezusa było, że byli rozdarci. Bo z jednej strony widzieli takie działania, a z drugiej strony nie pasowało im to w stosunku do teologii. Idźmy dalej. 1 Jana, 3 rozdział, wersety od 16 do 18. Przejdźmy do praktyki. A potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. No i przechodzimy do miłości braci w sposób praktyczny. A więc praktycznie jak oddawać życie? Nie chodzi tu o transfuzję. Być może czasami trzeba. Jak w praktyce oddać życie? Jak oddasz życie za tego tutaj przytoczonego wcześniej Daniela? Żeby nie było. Za Adriana. Odpuścimy już tobie, Danielu. Jeżeli zaś ktoś posiada dobra, to jest jeden z przykładów, ale zobaczcie, jaki praktyczny. I dobra tego świata widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Lubię takie bardzo proste Boże Słowo. A więc nie jest to moja myśl, ale jest to myśl ze Słowa Bożego. Jakże? No właśnie. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Zamknięte serce na potrzebę, to tak naprawdę nie kochasz Boga. Przechodzisz obojętnie. Adrianowi się zepsuł samochód, tak? Albo miałeś, nie, ty miałeś bliskie spotkania z rowem, tak? Pierwszego stopnia. Ma potrzebę chłopak, tak? Przepraszam, że tak po tobie pojadę. Widząc tą potrzebę, to jest taki przykład oczywiście, widząc tą potrzebę, przechodzisz obojętnie, to jest praktykowanie miłości. To jest praktykowanie miłości. Nie zawsze potrzeba, uwaga, i to jeszcze powiem na sam końcu, Adrian wstaje i mówi, potrzebuję, żeby mnie ktoś zawiózł jutro, bo mam ważną sprawę. To sobie jedź. W końcu są autobusy, tak? Tak, są i często się z tego korzysta. Ale czasami nie ma takiej możliwości. Powiem w praktyczny sposób. Teraz powiem jako pastor tego kościoła. Tak tylko dla myślenia, nie z żadnej potrzeby kogokolwiek urażenia. Ale myślę, mówię zupełnie szczerze, że drugi raz ogłosić o tym, że jest potrzeba upiec ciasta, jest nie na miejscu. Uważam, że to ogłoszenie jest nie na miejscu. Oczywiście to nie jest do Marioli uwaga. Przemyślmy sobie to z tej perspektywy. Wiecie, wielu szczyci się właściwą wiarą. Ja wierzę właściwie. Ja mam tą właściwą dogmatykę, tą właściwą teologię. Jednak postawy miłości w tym nie widzę. Jako wierzący już ponad ćwierć wieku, szczególnie w Polsce to widzę. To jest, uważam, potężna rysa na kościołach wierzących ludzi. Jedni drugich niszczą, obmawiają w poczuciu przestrzegania właściwej teologii. O jakiej my miłości rozmawiamy? O jakiej my miłości rozmawiamy? Niszczą drugiego człowieka, mówiąc, tam nie chodźcie tam do niego, tak? Tam nie chodźcie. I to jedni przeciwko drugim. Naprawdę dużo kościołów w Polsce już zobaczyłem. O dużo kościołach wiem. Może z pozycji, ze względu na miejsce, w którym jestem. To daje do zastanowienia. Co ci po właściwej teologii? Co ci po właściwej teologii, jeżeli w praktyce tego po prostu nie widać? Jak wejdziecie czasami sobie na te... O tym Wojtek też wspominał. Ale jak wejdziecie sobie na jakieś fora chrześcijańskie, wiecie co, to jest tak, jak normalnie wejść na jakiś portal pornograficzny. To jest dokładnie to samo zestawienie. Tu pomyję i tam pomyję. Żadnej różnicy. Tylko tam jest bardziej przekaz obrazu, a tam słowa. Pytam się, w imię czego? Właściwej teologii? Racji? Patrząc szerzej, myślę, że chodzi o ja. O ja. Ja, 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 ja. Ja mam rację. I niszczy się drugiego człowieka, uprawiając relacyjną miłość z Bogiem. I ostatni fragment. Z Jakuba 4,17. Dzisiaj znowu będziecie mogli powiedzieć, trudna jest ta mowa, kto jej słuchać może. 4,17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, no muszę to przeczytać, no. Dopuszcza się grzechu. Jak ja to lubię, ja nie muszę jakichś wniosków wyciągać. Jest proste i oczywiste. A więc to jest to, co wcześniej powiedziałem. To nie jest tylko wtedy, kiedy ten ktoś tutaj staje i mówi, słuchajcie, jest taka potrzeba. Ale kiedy ją wcześniej zobaczyłeś i wcześniej usłyszałeś i wcześniej dotarło do ciebie, do twojego serca, że on nie ma samochodu, a możesz dobrze uczynić i przyjść powiedzieć, słuchaj, jak ci pomóc? A nie czynisz tego, nie upieczesz ciasta, nie wiem, nie zrobisz czegoś innego, no to Słowo Boże mówi, jak? Grzeszysz. A więc przestępujesz całe prawo. Calutkie prawo. Calutkie prawo. I wszelkie deklaracje o tym, że kochasz Boga, nie licują z tym, co czynisz. Wiecie, bo zaniechanie działań. Zaniechanie. A więc przejdę mimo. Tak jak u tego Samarytanina. Przejdę mimo. Albo w tym innym fragmencie. Zamknę swoje serce. To jest zaniechanie działań. I uwaga, i nie chodzi tu o moje zaniechanie. Dosłownie. Tu nie chodzi o moje, Rolanda, zaniechanie. Tu również nie chodzi o Adriana zaniechanie. Tu chodzi o twoje zaniechanie. A więc nie patrzymy na to, co ktoś zaniechał. Ale patrzymy na to, czy moje serce jest na to otwarte. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie porównuj. Ponieważ moje zaniechanie, czy moja zła postawa, nie przez tą moją złą postawę, ty nie zostaniesz osądzony. Więc nie ma sensu po prostu patrzeć na mnie. Ty za to nie zostaniesz osądzony. Uwaga, i również moja zła postawa nie usprawiedliwia ciebie. Innymi słowy, dlatego ważne jest, czy ty przechodzisz mimo, a nie czy ktoś przeszedł mimo. No i tak mówi Słowo Boże. Podsumowanie. Podsumuję tak, jak podsumowywałem w zeszłym tygodniu. A więc stale przypominaj sobie, skąd spadłeś. Gdzie byłeś, I gdzie dzisiaj jesteś? Co zawdzięczasz Bogu? Przypominaj sobie o tym codziennie. Codziennie poświęć na to czas. Myśl. Nie wiem, w samochodzie jesteś, pomyśl. Gdzie byłbyś, gdyby nie Boża łaska w twoim życiu? To powoduje, że zaczynamy powracać do pierwszej miłości. Nie powodują tego uczynki. Chcę to pokazać. Uczynki są tego wynikiem. A więc nie skupiajmy się, jeśli bym mógł prosić o ten ostatni slajd. Nie skupiajmy się na prawie. Nie skupiajmy się na tym, żeby przestrzegać tego. Nie skupiajmy się na tym. Będziesz to przestrzegał, kiedy podstawą będzie miłość, motywacją będzie miłość. Ba, nawet nie będziesz wiedział, a to będziesz przestrzegał. Bo tą miłość napędza przestrzeganie prawa, a nie odwrotnie. Nie odwrotnie. Wielu dlatego próbuje robić dobrze w swoim życiu i nie wychodzi im. Znacie takie pojęcie, ja je często lubię używać. Mocne postanowienie poprawy. I wiecie, do kiedy ono trwa. Sami dobrze wiecie, do kiedy. Do pierwszego upadku. I potem całe postanowienie poprawy uleciało jak para z garnka. Nawróć się z pychy. Nie jest ważne twoje ja. Z całym szacunkiem. Nie jest ważne w miłości. Kochaj czynem, a nie słowem. Zakończę dwoma zdaniami. Te, które powiedziałem w zeszłym tygodniu i specjalnie je dzisiaj jeszcze raz powiem. Czym bliżej jesteś Jezusa, czym bliżej, tym więcej chcesz służyć ludziom. Zanotuj sobie to. Wpisz sobie to. Wbij sobie to do komórki, do smartfona. Niech ci się to wyświetla dzień w dzień. Czym bliżej jesteś Jezusa, tym więcej chcesz służyć ludziom. Zamknięty w sobie nie nosisz miłości. I żadne deklaracje o relacji, ze wspaniałych relacji z Bogiem są bezpodstawne. Dotyczy to mnie w takim samym stopniu jak ciebie. Dlatego nie porównuję siebie z tobą, z tobą też, bo w niczym nie usprawiedliwi to mojego postępowania. I drugie zdanie. Nie stajemy się podobni do Jezusa, kiedy skupiamy się na Jezusie. Zapisz sobie to. Nie. Jeszcze raz nie. Nie stajesz się podobny do Jezusa, kiedy skupiasz się na Jezusie, ale, tak wolno mówię, ponieważ żeby to zanotować, ale wtedy, gdy skupiasz swoje życie na tym, na czym skupiał je Jezus. Na tym, na czym skupiał je Jezus. A całe życie Jezusa, Jego przyjście na ten świat, pobyt, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, było ze względu na ciebie. Było ze względu na mnie. List do Filipian, 2 rozdział o tym mówi. To jest właśnie wyraz, praktyczny wyraz miłości. Nie ja, a jest Bogiem. Ale czytamy, że zrezygnował, zaparł się z siebie samego, bo tak ukochał i zaczął to praktykować. Do tego cię zachęcam. Do praktyki. Odpowiadając na pytanie z kazania, miłość, o co w niej chodzi? Wiecie, o co chodzi? O praktykę. Prosta odpowiedź. O praktykę. Za tydzień, kontynuując temat, może już lżej, może, temat będzie, a jaka jest miłość? Jaka ona jest? Jaka jest miłość? Chciałbym cię zachęcić do tego, wstańmy. Chciałbym cię zachęcić do tego, abyś dał możliwość Duchowi Świętemu. Daj Mu możliwość, aby zaczął pracować w tobie. Zadaj sobie takie pytanie. Boże, co dzisiaj z tego miałem wyciągnąć dla mnie? Co chcesz mi przez to powiedzieć, co dzisiaj usłyszałem? Daj Duchowi Świętemu, niech się przechadza po twoim sercu i niech ci odpowiada na to pytanie. I bądź Jego naśladowcą. Zachęcam cię do tego. Zachęcam cię właśnie do takiej modlitwy. Wszystkich, którzy potrzebują, byśmy się razem modlili. Jest Edyta, jest Piotr. Abyśmy się wspierali nawzajem. Zapraszam, wyjdźcie. I będziemy się modlić. Jezu, ja dziękuję ci za to, że Ty ze względu na miłość do mnie położyłeś swoje życie. Ty rzeczywiście nie tylko o tym mówiłeś, nie tylko Twoje słowo o tym mówi, że Ty kochasz, ale Ty rzeczywiście to praktykowałeś. Ba, praktykujesz ciągle. Dziękuję Ci, Jezu, za całe Twoje dzieło względem mojego życia. To przez Ciebie żyję dzisiaj. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że Twoja postawa mnie uczy. I Jezu, ja chcę być taki, jaki Ty jesteś. Ja chcę być nie tylko w słowie taki, jaki jesteś Ty. Ja nie chcę mieć tylko właściwej teologii, ale chcę, aby moje serce wyrażało tą miłość, teologię w sposób praktyczny. Chcę to praktykować. I pokutuję, Panie, za wszystkie moje zaniechania, za wszystkie moje postawy, które mówię, a inny niech się tym zajmie. Ja pokutuję z tego, Panie. Pokutuję z tego, że przechodziłem mimo, obojętnie, czy zamykałem serce na potrzebę drugiego człowieka. Wiem, Panie, że kiedy jest miłość praktykowana, Ty jesteś obecny. Ty jesteś w tym, bo wtedy naśladuję Ciebie. Naśladuję Ciebie taki, jaki Ty rzeczywiście jesteś. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz mi siłę i zachętę, a tak naprawdę wszystko to dzieje się przez Twojego Ducha. Dlatego pozwalam, Duchu Święty, i pragnę tego, abyś Ty kierował moim życiem. Duchu Święty, abym był wyczulony na Twój głos i nie przechodził obojętnie potrzeby. Abym był wyczulony na Twój głos. Duchu Święty, Ty pracuj we mnie. Ty objawiaj mi wolę Pana. Objawiaj mi każdego dnia. Bo wiem, Duchu Święty, że Ty nie jesteś na niedzielę, ale jesteś na każdy moment mojego życia. Duchu Święty, Ty pracuj we mnie. Oddaję Ci moje serce, moje nastawienie. Oddaję Ci to, aby być prowadzony przez Ciebie. Aby być świadectwem tego, jaki Ty jesteś. Jaki jest mój Pan. Bóg wspaniały i dobry. Dziękuję Ci za to. Za to, że mogę żyć z Tobą i świadczyć o Tobie. Amen.